Krangbin. To jest stonowanie w Radiu 357. To teraz z Teksasu przeniesiemy się do Polski. Zapraszam Państwa na spotkanie z Natalią Kukulską. Natalia Kukulska w stonowaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Natalio, jesteś u nas po raz pierwszy w Radiu 357, ale przed chwilą powiedziałaś mi poza anteną, że znasz dobrze te okolice.
Tak, no zdecydowanie. Tutaj Żoliborz, Wawrzyszew to są miejsca, które no, mam schodzone wzdłuż i wszerz. A w Teatrze Komedia, obok którego mieści się wasze radio, też stawiałam pierwsze kroki w musicalu Królewna Śnieżka, jak miałam lat 17 chyba, więc to było, to są miejsca, które mają dla mnie dużo sentymentu.
I do tej przeszłości na pewno dziś wrócimy, ale najpierw, czy opadł już kurz, który zdmuchnęłaś z pomnika Chopina i wzbudziłaś tym samym sensację?
Ja nie wiem, czy taką aż sensację. Myślę, że dzisiaj już nie ma takich rzeczy, które aż są tak bardzo zaskakujące w muzyce. Ale oczywiście dotykając takiej pomnikowej postaci, wiadomo było, że pojawią się zdania, że są tacy twórcy, których nawet nie wolno dotykać.
Ja z kolei, nawet zbliżać.
Nawet się zbliżać. Ja z kolei zawsze lubiłam jakby na przykład jazzowe interpretacje utworów Fryderyka Chopina, do których muzycy się zbliżali, ale rzeczywiście były to no takie impresje, oczywiście wplatające tematy utworów. Tutaj też są wplecione tematy, z tym, że jest o krok więcej, bo do tych tematów powstały słowa, a nie jest to zwykła impresja, ale jest to wszystko zapisane w nutach na wielkich partyturach symfonicznych, bo jest to symfoniczna odsłona interpretacja. Zresztą też twórców, którzy z dużym szacunkiem podchodzą do klasyków. Mówię tutaj o aranżerach, których zaprosiłam. Krzysztofie Herdzinie, Adamie Sztabie, Nikoli Kołodziejczyku, Pawle Tomaszewskim i Janku Smoczyńskim. To jest takich moich pięciu wspaniałych, z którymi chyba odważniej jest mi wchodzić w ten świat. No i jakby dla mnie wielką radością no, stało się to, jak to zostało odebrane, bo płyta w jakimś sensie, no, myślę, że wzbudziła oczywiście, no, kontrowersje zawsze są przy tego typu projektach, ale też bardzo dużo dobrych rzeczy się wydarzyło. Album dostał nagrodę platynowej płyty, czyli ona została no, nabyta w takiej ilości, która to spowodowała, co znaczy odbiorze. Zresztą dla mnie najważniejszy chyba jest też odbiór taki ludzki, to co ludzie do mnie piszą przy tym, bo tego się nie da niczym zmierzyć.
No to jakie komentarze czytałaś na temat tej płyty, bo rozmawiamy no, prawie dokładnie rok po jej premierze, rok i kilka dni.
No wiesz, dla mnie to w ogóle właśnie minął rok, a ten moment, w którym jesteśmy teraz, a w którym byliśmy rok temu, jest kompletnie inny. To jest projekt mojego życia, bo no, myślę, że nic większego, jeśli chodzi o rozmach, nie zrobię. No mamy tutaj naprawdę wielką orkiestrę symfoniczną, przepraszam, Sinfonię w Warszawie, która, no w ogóle samo to, że ona się zgodziła, dla mnie też już było taką pieczątką tego, że dotykamy no, muzyki Fryderyka Chopina w dobrej jakości, bo myślę, że żaden z tych muzyków nie chciałby, grając tak różną klasykę i z takimi różnymi dyrygentami, nie chciałby iść w taką stronę. Natomiast dlatego mówię, że mamy inny moment, bo wtedy no, wielkie wydarzenie miało mieć swoją kontynuację od razu w koncertach. No a wszyscy zostaliśmy sprawiedliwie tutaj pod tym względem w domu. I rzeczywiście no, promocja tej płyty wyglądała, no, znaczy nie wyglądała, bo właściwie ona, ja się nie wychylałam z domu. Jakieś spotkania online. Czyli no tak jakby zostało odebrane mi podzielenie się takie z publicznością osobiste. I w styczniu będą koncerty organizowane przez agencję Prestige MJM i to będą koncerty też piękne, wielkie, z pięcioma panami, dyrygentami na scenie w Krakowie, w ICE i we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki.
Pandemia nawet Chopina nie oszczędziła.
No. Właśnie mówię, tutaj ta sprawiedliwość w cudzysłowie jest taka, a nie inna.
Powiedziałaś, że wzbudziłaś być może kontrowersje tym albumem. Lubisz wzbudzać kontrowersje?
Nie, nie jest to moim celem, bo gdybym powiedziała, że lubię, to jest tak, jakbym do tego dążyła. Ale uważam, że lepsza jest sztuka kontrowersyjna niż żadna i nijaka. Jak ktoś robi rzeczy zachowawcze, to nigdy nie wzbudzi kontrowersji, bo będzie starał się robić rzeczy takie bezpieczne, które się nie, w żaden sposób nie wychylają poza jakieś normy. A ja się nie boję. Nie boję się tego. Mam wielki apetyt na muzykę, jedno życie. I staram się po prostu też czuć taki rodzaj bodźców, które mnie inspirują, więc często wchodzę, nie wiem, czy to można powiedzieć w romans, ale po prostu dotykam rzeczy, dzięki też muzykom z różnych dziedzin, rzeczy, które w jakimś sensie pobudzą mnie na nowo i poczuję, że no nie jest to jakaś rutyna, tylko, bo w tym zawodzie rutyna wydaje mi się być największym grzechem.
To jak się ma Chopin do elektroniki?
O, znakomicie. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, jak inteligentny był Chopin, jakie miał i poczucie humoru, można to wywnioskować, oczywiście wielką wrażliwość można to wywnioskować z różnych listów, nie tylko z jego muzyki. To był to człowiek, który był niezwykle otwarty i myślę, że każdy twórca chciałby, żeby jego muzyka żyła. To jest chyba najważniejsze, że ona, muzyka jest czymś żywym. To nie jest pomnik, to nie jest kamień. Więc jeżeli ona odżywa w jakimś, jakby odradza się w jakimś nowym opracowaniu, to zawsze to może być interesujące. Oczywiście nie zawsze się to musi wszystkim podobać. I na tym polega ta kontrowersja, że jedni będą zachwyceni, będą, Boże, odkryłeś mi na nowo, a drugi powie, w życiu, nie dotykaj tego. Ale ten, który nie chce tych eksperymentów, zawsze może zostać przy wirtuozerskich przecież opracowaniach i grze na fortepianie. Natomiast elektronika, to jest elektronika, którą ja w ogóle kocham, to jest elektronika analogowa. To znaczy jest to granie na instrumentach, których brzmienie można kreować, czyli nie są to presety, komputery i po prostu DJ-owanie, tylko jest to kreacja brzmienia i to brzmienie inspiruje do dalszego, tak naprawdę do utworu. I tak też ja działałam na przykład przy mojej ostatniej płycie Halo tu Ziemia. A jeszcze wcześniej, jak ta elektronika już tak coraz bardziej odważnie pojawiała się na moim albumie Ósmy Plan, to też trochę na przekór w ogóle temu, co zrobiłam, zaprosiłam Atom String Quartet i przełożyłam tę elektronikę, to znaczy oni przełożyli, ale jakby to był mój pomysł, żeby tak się stało, na instrumenty smyczkowe.
A zatem jeszcze od drugiej strony.
Jeszcze od drugiej strony. A ponieważ mało kto potrafi grać tak jak oni, bo oni z tych smyczkowych instrumentów wydobywają naprawdę kosmiczne dźwięki, to można było właśnie zabawić się i tę elektronikę przełożyć. Te wszystkie arpeggiatory, nie arpeggiatory. To było bardzo fajne doświadczenie.
Zaskoczmy teraz jeszcze na chwilę do Atom String Quartet, bo przeczytałam twój post, gdzie napisałaś, to wielkie wyzwanie grać z nimi. Na czym polega to wyzwanie?
No przede wszystkim jest to organizm. Nie są to muzycy, tylko w zasadzie kwartet smyczkowy to jest jeden taki ruchomy organizm i oni tak, nie dosyć, że sami się do siebie grają, stroją się i mamy te tempa, czasami nam pływają. No jest mój mąż Michał Dąbrówka, który tutaj trzyma czasami nad nami ten rytm.
No jak to perkusista.
Jak to perkusista, ale nasz repertuar nie jest łatwy. Ja nie mam się tam za czym schować. To jest muzykowanie. Nawet jeśli to są piosenki, to czasami wymaga to olbrzymiego skupienia, koncentracji. Zwłaszcza, że te aranżacje wcale nie są łatwe. I teraz właśnie, skoro mówimy, jesteśmy w Radio 357 i na blisko tutaj miejsca, w którym dosłownie kilka dni temu odbył się koncert na Bielanach, bielańskie granie z Atom String Quartet. Ja byłam w szoku, bo to było po raz pierwszy, kiedy z Atomami zagraliśmy koncert plenerowy otwarty. I byłam, bardzo bałam się tego, jak to zostanie odebrane, no bo umówmy się, no nie grałam tam jakichś największych przebojów. Zaśpiewałam, owszem, im więcej ciebie, tym mniej, jako taki ukłon do tych, którzy ten mój repertuar znają tak mniej, ale też w pięknej nowej wersji. No i tak byłam ciekawa, jak ludzie odbiorą. Zwłaszcza, że na tych naszych koncertach pojawiły się na razie trzy utwory właśnie Fryderyka Chopina. I z tych symfonicznych aranżacji panowie przełożyli je na ten jeszcze bardziej kameralną wersję. I to jest naprawdę bardzo wymagające, do tego stopnia, że no, jest aranżacja Adama Sztaby, Zazowate szczęście, Mazurek F-dur, gdzie po prostu, ja się śmieję, że nie możemy liczyć na siebie, musimy po prostu liczyć, bo tam metrum zmienia się co chwilę i naprawdę takiego skupienia na wszystkich panach dawno nie widziałam.
No to był Chopin. Chopina jeszcze nie odkładasz absolutnie ani na półkę, ani na bok, ani na pomnik, ale jest tak jednogłośna. I to jest to moje pytanie o elektronikę, bo będziesz jednocześnie koncertować z repertuarem Chopina, z płyty Czułe struny, no ale jest nowy materiał i nowy mini album i będziesz jednocześnie w tych dwóch światach.
Ja bardzo to lubię. Dzięki temu nie pozwalam wejść w rutynie. Trzeba się przestawić. Wcale to nie jest łatwe, jak się gra, no nie wiem, w klubie z głośną muzyką, gdzie po prostu zupełnie panują inne emocje, a nagle wchodzimy w świat czułych dźwięków, elegancji, no i właśnie tego jeszcze większego organizmu w postaci orkiestry symfonicznej. Zupełnie inny rodzaj odsłuchu, ustawiania sobie na scenie odsłuchu, bo w takiej wersji symfonicznej wolę siebie słyszeć bardziej akustycznie. Tutaj, no, przy tej takiej elektronice i głośnych bębnach, no, jestem w stanie po prostu być na tak zwanych wedżach, czyli tych głośnikach na podłodze, tylko no, muszę mieć źródło dźwięku do ucha. No i tak dalej. To są rzeczywiście różne bajki, ale muzyka jest jedna. I przyjemność, jeżeli się robi to z pasją, z ludźmi, którzy, z którymi się jest w tym świecie, jest tak samo może być wielka. Ale rzeczywiście, jednogłośna to jest projekt, no już nie, zdecydowanie nie symfoniczny, to jest projekt, który stworzyłam z Archim. Archie Szewski, muzyk, z którym pracuję już od dłuższego czasu. On gra właśnie na tych syntezatorach analogowych, na Moogu, śpiewa znakomicie i też produkuje. I wspólnie napisaliśmy 4 utwory, do których napisałam teksty, więc jest to taka, no powiedzmy, że pretekstem, żeby to się w ogóle w tym roku pojawiło, to było moje 25 lat od albumu Światło. Ale ja tak nie lubię podsumowań, że żadne The Best, nic sobie takiego nie wyobrażam. Pomyślałam, zrobię jakąś taką kolekcjonerską wersję dla fanów, żeby coś było.
Na czym polega ta kolekcjonerskość?
Na małej ilości egzemplarzy, bo w zasadzie oczywiście będzie ona w streamingach, ta epka i te utwory, ale w wersji fizycznej pojawi się tylko 1000 egzemplarzy. Każdy będzie egzemplarz jest numerowany i będzie przeze mnie podpisany. Więc taki rodzaj no, jakiejś takiej bliskości, zostawienia jakiejś takiej pamiątki dla tych, którzy naprawdę tego będą chcieli.
Jednogłośna. To jest bardzo intymny materiał, bo tytułowy utwór jest o poszukiwaniu i odnalezieniu samej siebie. No i jednocześnie wspomniałaś, że świętujesz 25-lecie na scenie, na tej dorosłej scenie. Tak. Od wydania pierwszej dorosłej płyty. Pamiętasz siebie sprzed 25 lat?
Pamiętam, a jak nie, to co chwilę gdzieś na
Ktoś
siebie natknę. Pamiętam. No to było wielkie wyzwanie robić swoją pierwszą płytę po tym, jak śpiewałam jako dziecko. Bo dokładnie też mija w tym roku 35 lat od mojego albumu Natalia, czyli zawierającego moje tak zwane dziecięce hity, które też cały czas przecież żyją swoim życiem i kolejne pokolenia je znają. Przez to jakby jestem taka wszędobylska trochę, bo wchodzę do domów, tu jako dziecko, tu jako dorosła, ale ja pamiętam, że to ja miałam olbrzymie ambicje, ale jeszcze nie do końca sprecyzowane. Zresztą to jest normalne, że przy pierwszej płycie jeszcze jest się bardzo poszukującym, ale pamiętam te emocje, bo właśnie tutaj na Żoliborzu często spotykałam się z kolegami muzykami w jakichś domach kultury, coś próbowaliśmy, jakieś wspólne kompozycje. I to na tę płytę Światło przygotowywałam no, chyba przez rok, jakby mniej więcej zbierałam te wszystkie utwory. Ale jeszcze twórczo byłam taka mało odważna, to znaczy tam, nie wiem, czy tam w ogóle jest jakikolwiek mój tekst. Chyba są dwie współkompozycje, że tam to są moje melodie, ale jeszcze twórczo się nie otworzyłam wtedy.
Tylko rok, czy aż rok? Bo zbieranie materiału na debiutancką płytę przez rok, to wydaje się dosyć krótko.
Rzeczywiście muszę przyznać, że ja w ogóle takim żandarmem sama dla siebie jestem, że jak już otwieram jakiś projekt, to raczej zmierzam ku temu, żeby go skończyć, a nie odkładać, nie przeciągać. W przeciwieństwie na przykład do mojego męża, którego właśnie mobilizuję do tego, żeby w końcu nagrał swoją solową płytę. Już jest coraz bliżej. Między innymi też dlatego nie współpracuję z nim przy tej płycie, bo najnowszej, bo chciałam też dać jakąś taką przestrzeń. A ja rzeczywiście, jak mówię, to idę dalej, robię te kroki, pilnuję tego. Bo jestem też perfekcjonistką, ale dopracowywać można naprawdę całe lata. I zawsze może być, nie wiem czy lepiej, ale zawsze może być inaczej. I to jest niezła pułapka dla ludzi, którzy są właśnie perfekcyjni. Że cały czas, ojejku, a może to, a może to, a może to. A w pewnym momencie trzeba, wydaje mi się, że muzyka też jest tak na tyle czymś żywym, że to jest tak jak robimy zdjęcie. Mamy zdjęcie nasze z różnych okresów naszego życia, czy z legitymacji i patrzymy sobie, o Boże, co to była za fryzura, ale to była prawda chwili. Więc taka płyta to też jest prawda chwili.
A zatem jednogłośnie mówisz, że na tej nowej płycie?
Ja w tej płycie mierzę się oczywiście, opowiadam trochę o tym, ile mnie kosztowało to, żeby zrozumieć, poznać samą siebie. Ja tam śpiewam, że zaprzyjaźnić się ze sobą. To jest duże słowo. Ale ta płyta też jest o odpuszczaniu. Jest jedna piosenka, która trochę opowiada o takim stanie, bym powiedziała, wręcz depresyjnym, ale też o tym odpuszczaniu, o tym, żeby nie trzymać wszystkiego, żeby czasami puścić ten ster, dać się zabrać. To są takie jakieś refleksy, które mi z wiekiem przychodzą. Pierwszy utwór, z kolei chyba mój ulubiony pod tytułem Bezdomni bez siebie, to jest utwór opowiadający też o relacji, o tym, jak co się dzieje w momencie, kiedy ona się psuje, kiedy przechodzi przez trudne chwile, że tak bardzo łatwo jest odciąć wszystko, ale gdzieś jakby walka o coś jest zdecydowanie trudniejszą drogą, ale czasami taką drogą, która też pozwala nam poznać siebie i przejść przez jakiś pewien proces, więc nie umiem opowiedzieć, o czym są te piosenki, bo to są moje osobiste teksty, ale każda odsłona to jest głęboka autorefleksja i niełatwo mi te teksty tak bardzo przychodziły.
Z kolei moim ulubionym z tych czterech jest Lepiej nie pytaj.
O, no
i tam
proszę.
Śpiewasz Lepiej nie pytaj, co będzie dalej, chwilo trwaj. Czy to jest to, tak, do czego trzeba dorosnąć?
Chyba warto sobie z tego zdawać sprawę, bo ja sama mówię, śpiewam to też do siebie. Ja w ogóle nie lubię piosenek i tutaj nie ma takich piosenek, w których ja coś moralizuję albo coś mówię, co się powinno. Jeżeli nawet śpiewam Lepiej nie pytaj, co będzie dalej, zamknij oczy, niech poniosą cię fale, a później życie jest szyte na twoją miarę, to też śpiewam to sama do siebie, żeby to zrozumieć i poczuć, bo często o tym zapominamy. Oczywiście na przykład, jeśli ktoś cierpi, to trudno powiedzieć, że życie jest szyte na twoją miarę, pogódź się z tym, ale ta piosenka właśnie jest o sile odpuszczania. O tym, że czasami jak człowiek odpuści, to ciśnienie wewnętrzne, ten pancerz zdejmie z siebie, będąc w środku bardzo miękkim, to dzieją się dobre rzeczy.
A jakie to są chwile, w których chciałabyś się zatrzymać i je celebrować?
Każdy z nas ma taką, większość z nas ma taką przypadłość, że żyjemy przeszłością. Ja bardzo. Mnie ona ciągnie cały czas za nogi. No nie dziwne zresztą, biorąc pod uwagę, jaka jest moja historia, jak bardzo ta przeszłość do mnie wraca. Żyjemy też przyszłością, planujemy, myślimy, co. A tak po prostu trudno jest nam po prostu powiedzieć, ale zaczekaj, teraz jest fajnie. Przecież po co mamy dźwigać bagaż tego, co będzie, albo tego, co było. W tym momencie jest dobrze, nic nas nie boli, cieszmy się tym. To jest bardzo trudna mądrość, którą też sama do siebie czasami pukam. Halo, przestań myśleć, co będzie na zapas, jest dobrze. I stąd jest z tej chwili może być siła, tylko to taka.
Masz nastoletnią córkę. Mm-hmm. Czy widzisz różnicę pokoleń?
I tak i nie. I tak i nie, bo staram się właśnie też nie być taka moralizatorska, chociaż ona mówi, no dobra, mama, widzę, musisz to powiedzieć, bo jesteś mamą, ale wiesz przecież, że w tym wieku, no i dokładnie wiem. No ma 16 lat, jest gdzieś tam bardzo podobna do mnie. Mama ma taki uroczy sposób takiej egzaltacji tym, co jest, przeżywaniem nowych znajomości, chwil, filmów, wszystko jest takie emocjonalne.
I to jest to, o czym mówiłyśmy, tak.
Tak, i to jest wspaniałe. W ogóle pamiętam siebie taką, trochę zazdroszczę, że jestem bardziej cyniczna i taka już wycofana, ale wiesz co, u mnie, ja bym powiedziała, że moja rodzina jest jednogłośna, dlatego, że my po prostu mamy... Wszyscy bardzo odbieram na podobnych falach i nawet jak mamy jakieś różnice, to na pewno muzyka jest totalnym łącznikiem. U nas nie ma przepaści pokoleń pomiędzy tym, co słuchamy. Ja na przykład teraz po drodze słuchałam King Gizzard and the Wizard Lizard, czy zawsze zmieniam tą nazwę. W każdym razie to jest kapela, którą odkrył mój syn mi. I tak no, cała rodzina się tym zaraziła. Za chwilę, nie wiem, ja przyniosłam jakąś płytę ukochaną, czy Laurę Mvule. Po prostu katowałam wszystkich całe wakacje. Nie miałam wrażenia, żeby byli skatowani, tylko że naprawdę im się to podobało. I u nas, nasza rodzina jest taka, bym powiedziała, monotematyczna, że ta muzyka zalała po prostu naszą relację, stała się łącznikiem, ale też powoduje, że wszyscy jesteśmy troszeczkę nad ziemią, a ja niestety mam tę przepadłość, że potrafię być również na ziemi. Czyli jestem tutaj tym, który pilnuje jakiegokolwiek porządku, żebyśmy po prostu potrafili no, z tą codziennością sobie radzić.
A nowych artystów też słuchacie?
Oczywiście.
Kogo słucha rodzina Natalii Kukulskiej?
No mój syn nawet z nowymi polskimi artystami to teraz zaczął pracować z taką bardzo fajną Julia Zarzecka, która teraz stawia pierwsze kroki i znała się ze szkoły, to tak fajnie obserwować. Wczoraj na przykład u nas był wieczorem i sobie muzykowali Kacper Sendek, który perkusista, z którym też mój syn się zna z Bednarskiej, a teraz gra z Bartkiem Królikiem. I to tak fajnie widzimy, jak to młode pokolenie, właśnie kolegów mojego syna bardziej, bo on ma 21 lat, no po prostu stawia te pierwsze kroki i tak, no nasz dom jest bardzo otwarty, u nas jest cały czas słychać jakieś dźwięki w piwnicy, po prostu tam cały czas chłopaki łoją coś i to jest fajne. A czego słuchamy? No bardzo różnej rzeczy. Był moment, że na przykład słuchaliśmy głównie muzyki filmowej, właśnie takiej symfonicznej. Był moment, wczoraj po prostu aż się trochę pokłóciłam z moim mężem, bo miał iść na chwilę na spacer, ale próbował znaleźć sobie odpowiednią muzykę, ponieważ jest perfekcjonistą, to skanował przez 20 minut po prostu nowości, jakby nie mógł po prostu pójść i że go coś zaskoczy, tylko z czym pójść na spacer? Nie, no my raczej jesteśmy z tych muzyków, którzy słuchają nowości i uważam, że kondycja w ogóle muzyki jest wspaniała, tylko po prostu trzeba szukać samemu, bo nie zawsze to, co nam media serwują, jest dla nas odpowiednie.
Ale przecież ty też taka byłaś, mówisz o synu, który gdzieś tam łoi w piwnicy.
Dokładnie tak.
Ty też koncertowałaś z chłopakami jako nastolatka.
Tak.
To było dokładnie to samo.
Dokładnie, także... Tak trochę z zazdrością, a z drugiej strony, wiesz, najgorsze jest to, że ja w ogóle nie widzę, że minęło już tyle lat i że ten 25 lat obchodzę tej mojej pracy zawodowej od wydania pierwszej płyty. To jest fajne, bo jak no, nagrałam 14 w sumie płyt solowych, od dziecka licząc, 3 jako dziecko, później w takim razie ile? 11 jako dorosła. Teraz szykuję 15, więc jest tego tak dużo i każda płyta to jest kawał mojego życia, różnych emocji. Niesamowite jest to, i to zauważyłam, że muzyka, moje życie bardzo się z tą muzyką, z tekstami wiąże. Aż czasami boję się wymyśleć jakiś tekst, żeby to się nie okazało, że to stanie się domeną mojego życia na ten moment, że to się... No moja mama tak miała, no przecież w kilku piosenkach śpiewała teksty, słowa, które się kończyły puentą, bo życie tak krótkie jest, nic nie może wiecznie trwać i tak dalej. No, trzeba uważać, co się śpiewa.
A masz swoją ulubioną scenę tych 25 lat? Wspominasz jakąś szczególnie, jakieś miejsce, w którym śpiewałaś?
O, to jest ciekawe pytanie. Nie myślałam o tym. No, były sceny, które... Mamy w ogóle przepiękne sceny w Polsce. Narodowe Forum Muzyki, ICE w Krakowie, Filharmonia w Szczecinie i tak można by jeszcze kilka wymieniać, bo po prostu pod tym względem to naprawdę jest światowo, ale mam tutaj duże do zarzucenia naszej stolicy, która po prostu takiej super sali nie ma. Jeśli chodzi o miejsca, to ja bardzo lubię grać w kameralnych klubach od Jazz Cafe Łomianki, które wywołuje uśmiech, że to jest Jazz Cafe Łomianki. Taki, brzmi to jak coś bardzo małego, ale tam przychodzi tak wspaniała na przykład publiczność, która dokładnie wie, po co przyszła, jest głodna tej muzyki, jest wspaniała bliskość. A największa scena, na jakiej grałam, taka światowa, w sensie rangi, to jest Wembley w Londynie. No to jakby samo to, że byłam na tej scenie, gdzie takie wspaniałe rzeczy się dzieją, robiło wrażenie. Natomiast największy koncert mój własny, jaki miałam z największą ilością osób, to był koncert na Malcie w Poznaniu. 2001 rok, tak zwany piknik raz z Natalią. To były koncerty otwarte, plenerowe i zapytałam się przed wejściem makijażystki, słuchaj, są ludzie, przyszli? A ona mówi, nic ci nie powiem. Weszłam i po prostu myślałam, że zemdleję. Nie widziałam jeszcze na własne oczy nigdy takiej ilości osób. Podobno rotacyjnie było 100 tysięcy, więc to było przeżycie w ogóle jakieś niesamowite. Więc takie rzeczy ma się w głowie, ale wiesz co, w tym wszystkim najfajniejsze jest to, że nigdy nie wychodzę z jakimś nastawieniem, że coś się ma powtórzyć. Zawsze mam wrażenie, że mam nową jakąś kartę do zapisania i relację z publicznością.
Nic nie może przecież wiecznie trwać. Czy dziś też masz takie momenty, kiedy czujesz tę ekscytację, jak przed wyjściem na tę scenę sprzed 20 lat?
Tak, chociaż przeszłam przez różne okresy, jeśli chodzi o tremę. Bo były takie momenty, że w ogóle nie wiem, dlaczego ona mnie paraliżowała. Byłam jakaś taka nerwowa, wszystko po prostu, ponieważ jestem taka empatyczna, sobie myślałam, co kto powie, co kto pomyśli, a czy to zadziała, a po prostu i to wszystko nakręcało we mnie jakąś taką spiralę jakiegoś takiego lęku o wszystko, że wychodziłam i już byłam zdenerwowana samym wyjściem, a co dopiero zaśpiewać. I musiałam nad tym popracować, po prostu paraliżowała mnie trema. Nie wiem dlaczego, taki był moment w moim życiu. Myślę, że też czułam się może niepewna trochę ze swoim warsztatem wokalnym wtedy, że nie wiedziałam, czy mi, jak to mówią kolokwialnie, odpali jedno czy drugie. Teraz jest trochę lepiej, znaczy jest o wiele lepiej, ale adrenalina jest czymś, co zawsze towarzyszy i jest zbawienne. Nawet ostatnio mówiłam, ponieważ miałam ciąg takich koncertów, no chyba było 4 koncerty z rzędu, czy 5 nawet takich bardzo różnych, że właśnie tu Azatom String Quartet, tu z moim zespołem, tu symfoniczny, tutaj utwory Ciechowskiego, cały czas coś się działo innego. I za każdym razem, jak już na koniec właśnie miałam poczuć takiego też zmęczenia i wokalnego i w ogóle, to adrenalina po prostu była tym zastrzykiem, który pomaga jednak bardzo.
Ale o tym pogodzeniu się też z tym stanem tremy i o wierze w siebie jest właśnie jednogłośna.
To prawda.
Przekaż Michałowi, żeby wpadł do nas z nową płytą, jak już ją wyda, jak już ją dopracuje.
Bardzo dziękuję. Obiecał, że będzie to na jego 50. urodziny, czyli w przyszłym roku w lutym. Trzymamy kciuki.
No to czekam. Natalia Kukulska, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.